Dobrze, zatem przechodząc, jak między innymi, przede wszystkim to jest taka główna treść, to jest zmiana sposobu myślenia, tak? Czyli człowiek, który pokutuje, wiemy, że w Polsce bardzo często jest to związane z tym, że musieliśmy wykonać jakąś określoną ilość rytuałów, czy pacierzy, czy po prostu, szczególnie my, którzy mamy pochodzenie, tak jak ja, to rzymskokatolickie, tak? To znaczy, kiedy ksiądz zadał nam jakąś pokutę, to musieliśmy coś uczynić. I bardzo często ten stereotyp dotyczący pokuty gdzieś jest głęboko w nas umieszczony. Niemniej jednak Biblia uczy nas, że pokuta to jest zmiana sposobu myślenia, tak? Co za tym idzie potem? Zmiana sposobu postępowania i życia, ale pokuta w swojej definicji, istocie jest związana ze zmianą swojego myślenia. Więc w jaki sposób Ewangelia przedstawia nam pokutę? Posłuchajmy kilku historii. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od pierwszego wersetu. Napisane jest tam następujące słowo. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Ciekawa sprawa. Jezus pojawił się w określonym czasie, tak, w historii Izraela, kiedy to oczywiście religia była bardzo mocno rozwinięta, tak, judaizm, byli sadyceusze, różnego rodzaju stronnictwa, faryzeusze, tak, uczeni w piśmie, i oni mieli wiele różnego rodzaju koncepcji dotyczących Pana Boga, jak podążać za Bogiem, jak być sprawiedliwym, jak być czystym. Tak, to jest to, co opisuje tutaj Ewangelista Łukasz w pierwszym wersecie. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy. Kim byli celnicy? Celnicy pracowali na rzecz okupantów rzymskich, tak? Czyli od swoich zbierali pieniądze i dawali je po prostu wrogom, czyli można powiedzieć zdrajcy, tak? Ktoś, z kim nie chcesz naprawdę być. I ta grupa ludzi, jak i grzesznicy, blisko, trzymali się blisko Jezusa. Co to znaczy? To znaczy, że było coś w Jezusie takiego niezwykłego, niezwykle pociągającego, co powodowało, że ci, którzy uważali się za przegranych, za tych, którzy nie do końca czuli się dobrze pośród faryzeuszy na przykład, o których za chwileczkę przeczytamy, przy Jezusie czuli się dobrze. Dlaczego? Między innymi myślę, że dlatego, że to, co z Niego emanowało, to miłość, tak, która wyrażała się poprzez akceptację, że najsłabsi mogli znajdować przy Nim nadzieję, o której dzisiaj tutaj słyszeliśmy, tak? Czasami wydaje nam się, że nadzieja jest tylko dla silnych i to jest coś, co czyni właśnie religijny system. On powoduje coś takiego, że w ogóle w życiu radzą sobie tylko te jednostki, które są silne, które są mocne, które potrafią się same zdyscyplinować i zmotywować. Natomiast to przesłanie mówi o tym, że ludzie, którym nie wyszło, którzy byli grzesznikami, słowo grzech, to znaczy między innymi jedna z definicji nowotestamentowego słowa grzech, to znaczy chybić celu, nie trafić w cel. Czyli ci ludzie, którzy nie trafili w życiu, którzy mieli poczucie porażki, którzy mieli poczucie przegranej, którzy mieli świadomość tego, że nie trafili w cel w swoim życiu, lgnęli do Jezusa. Tak? Tak jest napisane. Jaka była reakcja? Posłuchajcie, drugi werset. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Inny fragment mówi o czymś takim, kiedy opisywano Jezusa. Żarłok, pijak, przyjaciel grzeszników. Tak? Więc jego obecność tutaj na ziemi, jego służba powodowało wiele napięcia, że z jednej strony celnicy i grzesznicy mieli się bardzo dobrze, natomiast faryzeusze byli wściekli, byli bardzo zdenerwowani. Tak? Mówili o tym, jak może jeść z grzesznikami i celnikami. Dlaczego jeść? Ponieważ w tamtej bliskowschodniej kulturze, w tamtych czasach, jeżeli jadło się z kimś posiłek, to była oznaka akceptacji, tak? Że akceptuję ciebie. Jeżeli jem z tobą posiłek, zsiadasz u mojego stołu, albo ja siadam u twojego stołu, to wyrażam tobie po prostu całym swoim sobą moją akceptację. Tak? Czyli Jezus wyrażał w ten sposób wobec celników, wobec tych, którzy byli odrzucani, którzy źle się mieli, akceptację. I mając świadomość tego, że jest takie napięcie, tak? Jezus zaczyna mówić pewne podobieństwo. Powiedział im więc takie podobieństwo, werset trzeci. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż się odnajdzie, a odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się? To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy... Ja, słuchajcie, mieszkałem przez kilka swoich lat i potem wiele wakacji spędzałem u moich dziadków na wsi, co owce też tam były, ale były też krowy i tak dalej. I powiem wam, ja nie znam takiego pasterza, nie znam takiej logiki do końca, żeby pozostawić 99 owiec, by krów, krowy na jakimś etapie też hodowałem, tak, żeby pójść i szukać jednej, tak, czyli być gotowym na to, że stracę te 99, żeby znaleźć tę jedną. No to jest po prostu pewna ekonomia królestwa, która nie do końca jest logiczna, tak, ale kontynuujmy. Co czyni? Odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I przeczytam od razu kolejną historię. Albo która niewiasta, kontynuuje Jezus, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła i nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie, a znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Tak? Czyli Pan Jezus mówi tutaj historię na temat upamiętania, na temat pokuty. To, co jest niezwykle istotne, zarówno w pierwszej, jak i drugiej historii, zobaczcie, tym, który wychodzi na poszukiwanie zagubionej owcy, jest kto? Kto szuka zagubionej owcy? To nie jest podchwytliwe pytanie. Pasterz. Jezus sam na siebie w Ewangelii Jana wskazuje, mówi o czymś takim: ja jestem dobrym pasterzem. Tak? On mówi o sobie jako o dobrym pasterzu. Spójrz, historia o owcy jest historią o upamiętaniu i zastanawiam się, w którym momencie ta owca się upamiętała. Co ona takiego zrobiła, żeby umieścić ją w historii o upamiętaniu, żeby użyć tej historii jako podobieństwa do upamiętania. Tak? Zadaję wam to pytanie, pomyślcie przez moment. My niejednokrotnie mamy takie wyobrażenie, że musimy naprawić sami swoje życie, poukładać wiele spraw, i potem zaczniemy służyć Bogu albo zaczniemy coś czynić dla Pana Boga. Natomiast te historie, za chwileczkę wam to udowodnię, kontynuując jeszcze, pokazują jedną rzecz, że owca, poza tym, że się zgubiła, nie zrobiła nic. A może jednak pozwoliła na jedną rzecz. Mianowicie, kiedy podszedł i znalazł się pasterz, to pasterz wyruszył na jej poszukiwanie. Kiedy ją znalazł gdzieś w krzakach, może poranioną, może nieporanioną, włożył ją na swoje ramiona, tak, i przyniósł ją z powrotem do stada. Więc to, co uczyniła owca, owca pozwoliła, żeby pasterz ją przytulił, żeby miał ją blisko, żeby ją kochał. Tak. Głęboko wierzę w to, że to, co głęboko zmienia nasze życie, to, kiedy pozwalamy Bogu, żeby nas kochał. Kiedy jesteśmy gotowi pośród różnych trudnych wydarzeń w naszym życiu, tak, uwierzyć w to, że tata jest dobry i mnie kocha. My bardzo często patrzymy na swoje życie przez pryzmat tego, że uwikłaliśmy się w różne sytuacje, że wylądowaliśmy w krzakach takich czy innych, cokolwiek by to oznaczało. I myślimy o sobie po prostu przez pryzmat potępienia, odrzucenia, tego, że po prostu Bóg już nas na pewno nie lubi, na pewno nas nie kocha. Ale będzie, ta historia jest historią o upamiętaniu, o prawdziwej pokucie. Nie ma prawdziwej pokuty bez zmiany myślenia. Więc tak naprawdę twoje życie jest przemienione, kiedy jesteś w stanie uwierzyć w dobroć taty, w dobroć pasterza, który wychodzi do miejsca, w którym się znajdujesz, który bierze ciebie na swoje ramiona i przyprowadza ciebie do miejsca twojego przeznaczenia. Co zrobiła drachma, żeby być znalezioną? Odpowiedz mi na to pytanie. Nic. Nie zrobiła zupełnie nic, a została znaleziona. Jezus używa tych historii, tak, pokazując tak naprawdę, czy wskazując na to, gdzie jest serce Boga, że On przychodzi do tych, pamiętacie jedno z błogosławieństw, pierwsze w zasadzie błogosławieństwo na górze błogosławieństw, kiedy Jezus mówi: błogosławieni, czy ci szczęśliwi ubodzy, albo jedno z tłumaczy mówi: żebrzący w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebios. Widzisz, to, co powoduje religia niejednokrotnie, to, co mieli faryzeusze, oni mieli poczucie własnej sprawiedliwości, mieli poczucie znaczenia, że coś potrafią, że coś osiągnęli, że mają wpływ, to i tamto, ale to spowodowało, że czuli się, albo byli w dużej niezależności od Boga. To, co charakteryzowało grzeszników i celników, oni nie mieli złudzeń co do swojego stanu, w którym się znajdowali. Dlatego tak dobrze czuli się przy Jezusie, ponieważ Jezus dawał im rozwiązanie i nadzieję. On nie wkładał na nich kolejnego jarzma, zupełnie coś innego mówi. Pamiętacie, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, tak? próbą poprawiania swojego życia, próbą zachowania jakichś norm, a ja wam dam ukojenie. Co to znaczy? Głęboko wierzę w to, że jest coś takiego jak zewnętrzna i wewnętrzna motywacja, tak? I Bóg prowadzi nas nie przez tę zewnętrzną. Nie chce, żebyśmy po prostu byli, żebyśmy zmieniali się tylko dlatego, ponieważ ktoś na nas patrzy, albo się wyda, słuchaj. Mam ukryte życie i tam sobie po prostu kombinuję. Ważne jest to, żeby się nie wydało. Nie, to jest byle jakie życie, to jest bezsensowne życie. Zupełnie inne standardy są, kiedy jesteśmy motywowani od wewnątrz. Kiedy postępujemy w jakiś określony sposób, ponieważ to głęboko wierzymy, że jest to słuszne, właściwe i moralne, tak? Albo nie postępujemy w jakiś sposób, bo również wewnętrznie wierzymy, że to jest niesłuszne i niewłaściwe, tak? Więc to, co jest w stanie, kto jest to w stanie uczynić w naszym życiu, ja głęboko wierzę, że tylko i wyłącznie Pan Bóg. Tak jak też śpiewaliśmy, w Bożej obecności możemy być przemienieni z chwały w chwałę. Więc kiedy masz obraz Boga, który jest kochający, który cię kocha, który pozostawi 99 owiec, żeby po prostu wyjść na spotkanie z tobą i powiesz, dobra, to dotyczy się tylko momentu nowonarodzenia, tylko tej pierwszej chwili. Nie, ja nie wiem jak wy, ale wiele razy w swoim życiu lądowałem w krzakach. Już po nowonarodzeniu. Mało tego, zdarza mi się tam ciągle bywać. Nie wiem jak ty, ale ja ciągle wierzę w to, że kiedy nawet wejdę w jakieś krzaki, mam kochającego tatę, mam kochającego pasterza, który przychodzi do mnie i wyciąga mnie niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdę, tak? Ponieważ mogę mu pozwolić przez to, że ufam mu, że on bierze mnie na swoje ramiona i przyprowadza mnie do miejsca mojego przeznaczenia. A co się dzieje w niebie? W niebie jest wielka uczta, jest mnóstwo radości, jest mnóstwo fajnej, niezwykłej atmosfery, tak jak Zbyszek modlił się, tak, że pewnego dnia będziemy na uczcie baranka, jest wiele w ogóle mowy na temat ucztowania w Piśmie Świętym, ale faktycznie będzie ten moment, kiedy oblubienica będzie przygotowana i będzie jeść razem ze swoim oblubieńcem i to jest po prostu piękne. Więc jaki masz obraz oblubieńca? Nie bój się oblubieńca. Widzisz, ja w 2006 roku ożeniłem się z Natalią, ale wiesz, gdybym podczas ceremonii zaślubin i potem wesela widział strach w jej oczach, widziałbym po prostu w jej oczach, czy na jej twarzy wypisany lęk, po prostu co się wydarzy, po prostu z jakiego gościa wyszłam, tak, to po prostu no, w ogóle by mnie to nie cieszyło. Więc do czego zmierzam? Do tego, że oblubienica, którą jest Kościół, potrzebuje znać oblubieńca, tak? Mieć świadomość tego, że on nie jest jakimś despotą, nie jest schizofrenikiem, nie jest kimś, kto w jednym momencie mówi, że cię kocha, potem po prostu ma jakieś kaprysy. Bóg jest spójny w swojej istocie, on jest dobry. To znaczy, że nie może być nigdy inaczej. On jest dobry w całej swojej istocie, ma dobre myśli na twój temat, tak? Mało tego, przygotował dla ciebie przyszłość i tchnął w tę przyszłość nadzieję. Zatem spójrz, czym jest pokuta? Ja głęboko wierzę w to, że pokutą jest uwierzenie na tym zepsutym świecie, tak? Gdzie jest wiele zła, gdzie jest wiele rozwalających się domów, jak Zbyszek nam pokazywał, tak? By uwierzyć w to, że Bóg jest dobry. I że Bóg ma dobry plan dla mojego życia. I że mogę Mu zaufać. I kiedy Mu zaufam, nie muszę kombinować. Nie muszę robić tego po swojemu. I później zaczyna się kolejna, trzecia historia opamiętania w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, która mówi o synach, tak? O dwóch synach, starszym i młodszym. To jest taka klasyczna historia. Często o niej mówię, szczególnie kiedy jestem gdzieś tam poza bytowem, tak? Ponieważ ona w jakiś sposób odzwierciedla moją historię. Ale ja utożsamiam się z tym starszym synem, o którym być może nieczęsto mówimy. I ten podtytuł jest Podobieństwo synu marnotrawnym. Ktoś napisał kiedyś książkę, ten tytuł jest mi bardzo bliski, chociaż przesłanie również. Tak naprawdę ta historia mówi o ojcu marnotrawnym. O ojcu, który jest gotów, żeby zmarnotrawić miłość. Widzisz, Bóg w swojej ekonomii, możemy powiedzieć, tak, kiedy pozostawia 99 owiec i idzie, by poszukać jednej, tak, możemy po prostu zastanawiać się nad logiką postępowania, ale taka jest Boża miłość, że ona nie kalkuluje tak, jak kalkulujemy my, tak, ustawiając granicę od do. Boża miłość, kiedy o niej czytasz, chociażby w 13 rozdziale listu do Koryntian, kiedy Paweł opisuje, że jest cierpliwa, łaskawa, dobrotliwa, nie zazdrości, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, nigdy nie ustaje. Taka jest miłość Boża. agapę, bezwarunkowa, kompletnie, maksymalnie bezwarunkowa Boża miłość. I kiedy dowiadujemy się, jesteśmy pod wpływem tej miłości, tak, to przemienia nas od środka. To sprawia, że po prostu mamy takie standardy, jakich nie jesteśmy w stanie osiągnąć zewnętrzną motywacją, zewnętrzną pasją. Pamiętam, jako pastor przez wiele lat próbowałem osiągnąć wyższe standardy. Pracowałem nad wyższymi standardami w swoim życiu, wśród ludzi, którzy są wokół mnie. Jeszcze doszedłem do miejsca całkowitej, kompletnej frustracji, tak? Żeby zrozumieć na pewnym etapie, że Bóg dał nam wolną wolę. I Bóg, dając nam wolną wolę, nie przymusił nas do określonego stylu życia. On nas zachęca, inspiruje i oczywiście cieszy się, kiedy żyjemy w sposób właściwy i słuszny, tak? Ale do czego zmierzam? Do tego, że Bóg nie związuje, tak jakby chociaż, gdybyśmy nawet patrzyli na tę historię o młodszym synów, tak? Pamiętacie? Kiedy powiedział, ja biorę część swojej majątności i odchodzę, ojciec nie związał go, nie zamknął go gdzieś w piwnicy, ale pozwolił mu odejść, tak? Więc w podróży z Panem Bogiem, to, co jest kluczowe, to, co jest, wydaje mi się, po prostu bardzo ważne, to świadomość tego, jaki jest tata. Więc w tej trzeciej już historii, którą przytoczę, przychodzi młodszy syn, doskonale o tym wiemy, i mówi, tato, daj mi część majątności, która mi się należy, tak? I w tamtej kulturze taka prośba, zwrócenie się w taki sposób do ojca, to było jakby życzyć mu śmierci, ponieważ dziedziczyło się w momencie, kiedy ojciec umierał, tak? Więc to było pohańbienie ojca. Również w tamtej kulturze każdy ojciec wraz ze starszymi miasta miał prawo krnąbrnego syna ukamienować, tak? Prawo mojżeszowe dawało taką możliwość. Ale to, co czyni ojciec? Ojciec oddaje synowi tę część, która do niego należy. On odchodzi do dalekiego kraju, jak wiemy, sprzeniewierza wszystko, żyje nieporządnie, nie trwoni majątek, tak, z prostytutkami, prowadząc rozwiązłe życie. Ostatecznie zaczyna nie tylko paść świnie, ale je to, co jedzą świnie. Tak? Dla Żydów było to coś strasznie niewłaściwego. Tak? Ale na pewnym etapie swojego życia, kiedy jest głodny, kiedy głód zaczyna przemawiać do niego, postanawia, tu jest napisane coś takiego, że wejrzał w samego siebie i rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I czasami doszukujemy się tutaj jakiejś głębokiej refleksji. Ta refleksja bez przesady nie była zbyt głęboka. To była zwyczajna ludzka potrzeba. On po prostu był głodny, tak? I pomyślał, nie będę głodował, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, więc przygotowuję sobie gadkę, tak? Taką religijną mowę, co mu powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem. Uczyń mnie jednego z najemników swoich. Tak? Wstał i poszedł do ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec i użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. I to jest obraz, z którym chciałbym was też zostawić. Tak? Tata jest tym, który wybiega na spotkanie. Amen? On jest tym, który biegnie na spotkanie. Jest tym, który po prostu rzuca się w ramiona swojego syna, który go całuje. To jest serce Boga. I to nie jest tylko w tym pierwszym momencie, tak jak powiedziałem, kiedy przychodzimy do Niego, w momencie nowonarodzenia, ale to jest za każdym razem, kiedy coś wydarza się w naszym życiu. Ja chcę Ci powiedzieć, że tato wyczekuje. To jest Jego postawa. On biegnie. Gdyby potrafił rysować, malować, tak? To chciałbym po prostu tę scenę mieć naprawdę, ten rzut, rozumiesz? Ten moment uścisku. Myślę, że ta ciepła więź, ta ciepła relacja, ten ciepły uścisk, to głębokie, bliskie doświadczenia mocno przemieniało życie syna, tak? Ojciec okazał mu całkowicie bezwarunkową miłość. Nie zaczął mu wyliczać, a co zrobiłeś z tym, a co zrobiłeś z tamtym, prawda? Cała litania nie była skierowana w jego stronę. I pocałował go swojego syna. 21 werset. Syn zaś rzekł do niego, tato, zaczyna do niego mówić, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Spójrz, czy ojciec to rozwija? Ojciec jakby tego w ogóle nie słyszał, jakby to zignorował w 22 wersecie. Jest napisane tak, ojciec zaś rzekł do sług swoich, więc ten mu o grzechach mówi. Mówił mu o swojej historii, a ojciec mówi do sług. Słuchajcie, co mówi? Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dalej, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Tak? Wrócił jako człowiek, który nie miał sandałów. niewolnicy, to była oznaka niewoli i pogardy, tak? Chodzenie na boso. Natomiast ojciec dał na nowo sandał, dał mu możliwość bycia godnym, tak? Odnowił jego godność. Włożył pierścień na jego palec. To dawało mu możliwość na nowo dziedziczenia, tak? Dał mu szatę, piękną szatę. I powiedział, przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Czyli znowu jest to wszystko w kontekście jedzenia i weselenia się, tak? I dlaczego to mówi? Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. I było wiele, wiele fajnej zabawy, tak? Ale dzieje się coś jeszcze innego. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracał, zbliżał się do domu i słyszał muzykę i tańce. Coś wiele radości. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł mu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. Wtedy ten syn twój, nawet nie nazwał go swoim bratem, ale określił, że ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Na pewnym etapie swojego życia zobaczyłem, że jestem tym starszym synem. Że nie cieszę się zbyt bardzo tym, czego doświadczam z Panem Bogiem, że nie cieszę się zbyt bardzo, kiedy widzę, jak ludzie, którym nie do końca wyszło w życiu, miałem wrażenie, że o wiele szybciej osiągają to, do czego ja zmierzałem przez długi, długi okres czasu. Nie będę rozwinął tej historii, bo szkoda na to czasu dzisiaj przynajmniej, może innym razem, ale wracając do tej historii, zobaczcie, to jest to pytanie, które stawiam wam, tak? Które stawiam sobie, jaki mamy obraz taty. Ten starszy syn był niezwykłym zarządcą, bardzo poświęcony, oddany, pracował i tak dalej, ale nosił w sobie obraz ojca jako pracodawcy. W zasadzie nie nosił zbytnio rozwiniętego obrazu ojca, ale bardziej traktował ojca jako pracodawcę, tak? Więc ta relacja z nim była oparta na faktach, na tym, co mogę dla ciebie zrobić, w jaki sposób mogę tobie służyć. Młodszy syn po powrocie do domu nie miał do zaoferowania ojcu zupełnie nic. Poza rozwalonym życiem, bałaganem, złą historią, złą reputacją, niefajnymi rzeczami. Ale przyszedł, że tak powiem, nagi, tak? Goły i był gotowy, by wziąć od ojca to, co ten ma mu do zaoferowania. Tak? Starszy wyliczał swoje zasługi, lata, kiedy powiedzmy służył. I do czego zmierzam? O czym te wszystkie historie mówią? One tak naprawdę mówią o tym, że niezależnie od tego, jaka jest nasza historia, Bóg zawsze jest dobry. I możemy korzystać z Jego dobroci w momencie, kiedy bardziej uwierzymy w to, że On jest dobry, niż w nasze własne możliwości. Posłuchaj, nasza relacja z Nim nie opiera się na tym, czego dokonaliśmy. Jest takie miejsce, gdzie możemy schować nasze ordery. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważne, żebyśmy pracowali dla Boga. Tak, oczywiście. Ale w momencie, kiedy to jest wewnętrzną motywacją, rozumiesz, kiedy to nie wychodzi, że ja poprzez swoje zaangażowanie, poprzez swoją pracę chcę coś komuś udowodnić, to jest to, co miał starszy syn. Efekt jego był taki, była wielka impreza, jego brat, który był zaginiony, odnalazł się, a on powiedział, nie wejdę, ponieważ po prostu on zrobił to i tamto, naraził nasz szwank, tak, naszą, roztrwonił tak naprawdę, no, to jest wielowarstwowa tak naprawdę ta historia. Tak, więc skonfrontował się z powodu Bożej dobroci. Mam taki cykl nauczań i nie miałem świadomości, dopóki nie zacząłem na ten temat głosić, nauczać. Myślę, że napiszę książkę pewnego dnia na ten temat, o tym tytule. Czy jesteś zły, dlatego że ja jestem dobry? Widzicie, ludzie się wściekają z powodu Bożej dobroci. Są skonfrontowani. W momencie, kiedy po prostu patrzą na swoje zasługi, na swoje osiągnięcia, tak, i używają tego po prostu jako jakieś karty, możliwości, uczynków, które stawiają ich wyżej od innych. To jest problem religii od wielu lat i zawsze nim pozostaje, w każdym środowisku, czy takim, czy innym. Jest tylko jedna możliwość, jeden fundament, na którym możemy stać. To jest sprawiedliwość, którą otrzymaliśmy za darmo od Jezusa. Tak? to są sandały, które otrzymaliśmy od Jezusa. To jest pierścień, który nałożył na naszą stopę. To jest wszystko tak naprawdę zawdzięczamy Jemu. Dlatego dobra nowina wskazuje na Boga. Tak? Ona wskazuje na Tego, który ukochał nas tak bardzo, że posłał swojego Syna, to, co też śpiewaliśmy o tym dzisiaj, to, co najcenniejszego miał, swojego Syna, żeby nas zdobyć, żebyśmy po prostu mogli być z Nim w bliskiej, intymnej, głębokiej relacji. Posłuchaj, z kimś złym, z kimś, co do kogo nie jesteś do końca przekonany czy przekonana co do jego charakteru i funkcjonowania, nie wejdziesz w bliską relację. Dlatego tak ważnym jest to, żebyśmy mieli jasny obraz tego, że Bóg jest dobry, że Tato jest dobry, że Tato jest tym, który po prostu wybiega na Twoje spotkanie, tak? Rzuca Ci się w ramiona, że ten uścisk jest niesamowicie ciepły i bliski. Jest to coś, co powoduje, że jakaś sztywność, napięcie, lęk, obawa, ból, choroba są w stanie po prostu stopnieć i uciec. I przy kimś takim czujesz się bardzo dobrze. Przy kimś takim możesz otworzyć całe swoje serce. Pamiętasz pierwsze wersety, które czytaliśmy? Grzesznicy i celnicy przychodzili bardzo blisko Jezusa i mieli się przy Nim dobrze, bo nie było tam potępienia. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie otrzymała wyrok przez religijnych ludzi. Jak brzmiał ten wyrok? Ukamienować. Koniec z nią. Kiedy przyprowadzili ją do Jezusa, pisał palcem po ziemi. Są różne spekulacje, co tak naprawdę nam tam pisał, ale jest napisane, że jedni po drugich zaczęli odchodzić, tak? Bo zadał Jezus pytanie, kto jest pierwszy z was bez winy czy bez grzechu, niech rzuci w tę kobietę kamieniem i rozeszli się, tak? Został tylko Jezus i ta kobieta. Jezus powiedział, że on jej nie potępia. To, co powiedział, powiedział do niej takie słowa: ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. To, co dzisiaj czyni Kościół, Kościół odwraca to i mówi coś takiego: nie grzesz więcej, a ja ciebie nie potępię. Jezus powiedział: ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Co to znaczy? Znaczy, że jeżeli zrozumiesz, że Bóg ciebie nie potępia, że jesteś w krzakach, że Bóg ciebie nie potępia z powodu tego, że wydarzyło się to czy tamto w twoim życiu. Nasze życie jest bardzo złożone. My wszyscy nie mieliśmy takiego samego startu. Ja wychowałem się w domu agresywnego alkoholika. Kogoś, kto po prostu, kiedy wracał do domu, bił moją mamę, bił mojego brata, znęcał się nade mną. Kiedy miałem kilka lat, powiedziałem, że zabiję mojego ojca za to, co zrobił mojej mamie i co zrobił mojemu bratu. Nie dlatego, że byłem pasjonatem zabijania, ale z powodu krzywdy i doświadczenia, które mnie spotkało. Więc kiedy myślałem o Bogu, będąc starszym, tak, często obraz ojca awanturującego się, pijanego, złośliwego, klącego, który nie potrafi wypowiedzieć jednego zdania bez po prostu szeregu przekleństw, to było coś, co było bardzo mocno wyrysowane w mojej głowie. Może nie masz tak dramatycznego doświadczenia, ale my wszyscy mamy różne historie i one próbują nam się próbują wejść nam do życia i wyrysować pewien obraz rzeczywistości. Ale to, co chcę Ci powiedzieć, że jest Duch Święty, który ma moc objawić Tobie prawdę, która uwalnia, ponieważ tylko prawda, która jest objawiona w Jezusie, uwalnia i przemienia głęboko i trwale nasze życie. Więc spójrz, Jezus nie jest wyrachowanym księgowym, który po prostu przychodzi, prowadzi listę Twoich przewinień, tak, i mówię: okej, tutaj Tobie wyszło, tutaj Tobie nie wyszło, dodajmy to, zobaczmy, jaka jest suma, zważmy to wszystko, jak to się ma. Jego miłość sięga daleko dalej niż lista Twoich i moich przewinień. Ona sięga daleko głębiej i On mówi dzisiaj: nie potępiam Cię. Kiedy zrozumiesz i uwierzysz w to, że Bóg Ciebie nie potępia, że Bóg Ciebie kocha, to chcę Ci teraz powiedzieć kolejną rzecz. Jego brak potępienia, Jego moc miłości, ona łamie moc nałogów w życiu. Ona łamie moc rzeczy, które nas wiążą i które nas niszczą. Jest silna, jest na tyle silna, że zmienia całkowicie styl życia. Ja głęboko jestem przekonany, pomimo tego, że Ewangelia o tym nie mówi, że ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie już nigdy więcej nie wróciła do tego, co uczyniła wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że spotkała się z Jezusem, który zdjął z niej potępienie, tak naprawdę uratował jej życie i żyła standardami, które były po prostu piękne i wspaniałe. Tak? Więc zmierzam do wewnętrznej motywacji, która jest zawsze wynikiem bliskiego, intymnego spotkania. To spotkanie, które odnowiło życie młodszego brata, kiedy ojciec go przytulił, kiedy go pocałował, to zmieniło jego świat. To spowodowało, że wszystko uległo głębokiej, potężnej zmianie. Co jest najlepszym lekarstwem na Twoje wyzwania? to jest Boża miłość. To jest uwierzenie w to, że Bóg kocha ciebie. Następstwem tego jest to, że ty kochasz Boga, ale już na koniec, to jest coś, co też Kościół często jakby przewrotnie głosi dzisiaj, kiedy mówimy o pierwszej miłości, mówimy powrót do pierwszej miłości. Bardzo często myślimy o jakimś romantycznym uniesieniu, które mieliśmy na początku naszej drogi, ale wiesz, kiedy tam jest mowa o pierwszej miłości, wiesz, o czym jest ta mowa? O miłości Boga do ciebie, ponieważ to Bóg pierwszy ciebie umiłował. My potem, kiedy upływa czas, jesteśmy przez lata w Kościele wśród chrześcijan, często się to nam zaciera i tak dalej, ale dobrze jest wrócić do tej podstawowej, pierwszej miłości, która brzmi następująco: tak, bardzo ciebie kocham i wszystko, cokolwiek rozpocząłem w twoim życiu, mam moc doprowadzić do końca.